podcast. Kiedy nowy odcinek? Chyba nie działa wam RSS. Tego typu krótkich wiadomości dostałem dosyć dużo w ostatnim czasie, szczególnie na Twitterze, ale również na innych portalach społecznościowych. Jest to dla mnie sygnał, że brakuje wam odcinka i że chcecie słuchać tego, co mam wam do przekazania, tego, co mają do przekazania moi goście. Tym razem opóźnienie z mojej winy. Po prostu nie nagrałem intro i outro do panelu, w którym brałem udział podczas jednej z konferencji. Tego typu odcinków jak dziś będzie więcej, ponieważ mam już nagranych kilka konferencji, w których prowadziłem panele albo byłem jednym z panelistów. A w dzisiejszym odcinku chciałbym przybliżyć wam za pomocą nagrania ideę fabryki I3. Czym jest fabryka I3, mogliście usłyszeć już w kilku zdaniach w poprzednich odcinkach. Jeżeli nie wiecie, czym jest fabryka, to warto zostać tutaj i posłuchać tego podcastu. Podcast został zrealizowany, nagrany podczas konferencji Mądry CFO na cyfrowe czasy, dojrzałość, kompetencje, wizerunek. Jest to konferencja Posłuchaj Powiedz, organizowana przez Iwonę Bartczak. Spotyka się na niej cała masa dyrektorów finansowych z ogromnym doświadczeniem w najróżniejszych firmach, od małych, średnich przedsiębiorstw do ogromnych międzynarodowych korporacji. Więcej informacji o samej konferencji możecie znaleźć na stronie posłuchajpowiedz.pl, pisane bez polskich znaków. A panel, który nagrałem, to panel, w którym brałem udział. Nosi on tytuł Fabryka, czyli inteligentne kojarzenie potrzeb, pomysłów, zasobów i nadwyżek dyrektorów w celu budowania nowych, dobrze rokujących projektów biznesowych. Pachnie to trochę akceleratorem, trochę siecią nią w biznesu, trochę jakimś inkubatorem i bardzo dobrze, że tak pachnie, bo tym właśnie jest fabryka. Ale więcej na ten temat opowiedzą paneliści tego spotkania. Jednym z panelistów był Marek Jan Szala, którego mogliście usłyszeć w jednym z poprzednich odcinków na temat przywództwa w innowacjach. Odsyłam was do tego odcinka, ponieważ Marek jest prezesem Fundacji Przywództwo ORG, ma świetne rozeznanie tego, czym jest przywództwo. Sam jest menadżerem i doradcą z ogromnym doświadczeniem, więc tym bardziej warto po prostu posłuchać tego odcinka. Marek pełni również funkcję członka zarządu w spółdzielni, bo forma prawna fabryki I3 to spółdzielnia, więc Marek jako członek zarządu opowie o tym, czym jest fabryka I3. Drugim panelistą jest Mariusz Gajda, też bardzo doświadczony dyrektor finansowy w dużej firmie. W tej chwili pełni funkcję dyrektora na cały obszar Europy Wschodniej. A trzecim panelistą jestem ja. Ja jestem Paweł Przybyszewski, a ty słuchasz podcastu Biznes i Technologie. Ja pełnię funkcję członka Rady Nadzorczej w fabryce I3. Aby więcej nie przedłużać, zachęcam już do odsłuchania odcinka. Jeszcze tylko chciałem przeprosić za jakość, bo nie jest zadowalająca, ale myślę, że wystarczająca, żeby dowiedzieć się, czym jest fabryka I3, żeby dowiedzieć się, jak można zostać członkiem fabryki I3, żeby wiedzieć, jakie fabryka I3 ma cele. Więc zapraszam, posłuchajcie.
Chcielibyśmy opowiedzieć o naszej nowej inicjatywie. Inicjatywie, która wypływa chyba z naszych wspólnych marzeń, a bym powiedział, przestania rozmawiania, dyskutowania i przejścia do działania. I do czynu, tak? A o tych marzeniach, jak sobie gdzieś myślałem, że świetną tekst, podtekstem tego, czy takim przesłaniem może być to, co mówił Steve Jobs. On powiedział takie bardzo ładne zdanie. Jeśli nie będziesz realizował swoich marzeń, ktoś inny zatrudni cię, żebyś spełniał jego. Nie jest to przytyk w stosunku do dyrektorów finansowych, którzy pracują teraz w korporacjach, ale zacznijmy. Mam takie pytanie. Kto z Państwa, tak jak tutaj siedzicie, no gremium nie jest może duże, miał jakieś pomysły lub ma jakieś pomysły. Chciałby coś zrealizować, ale to mu czasu brakuje, a to nie jest pewny, czy jest w stanie to zrobić, a to trochę finansów brak. Kto ma takie lub miał takie przemyślenia? Rozumiem, że parę osób się znajdzie. A teraz jest drugie. No, jest tu parę osób, nazwijmy tych dyrektorów, prezesów różnych spółek. Czy nie zdarza się, że jest tam parę złotych? Chciałoby się zainwestować w coś. No tak, można kupić te obligacje, no lokaty to tak 3 miesiące, a później trzeba bank zmienić, bo tam się okazuje, że niestety już, no niestety było tylko promocja na 3 i już jest mało oprocentowanie. No więc w co tu zainwestować? Giełda? No ryzyko straszne. No szukałoby się coś bezpiecznego, coś fajnego, a może ktoś znajomy coś podsunie? Czy ktoś z Państwa ma takie przemyślenia? O, to jesteśmy zaskoczeni, ale zakładam, że parę osób mogą się do tego przyznać, ale jest trochę też osób, które tak, no mam wiedzę, olbrzymie doświadczenie, pracowałem w tylu miejscach, na tylu stanowiskach, jestem ekspertem w jakimś tam obszarze, no i cholerny, bo pojawia mi się frustracja, no jakoś nie mogę tego wykorzystać. No fajnie byłoby się zaangażować w jakieś bardzo ciekawe, innowacyjne przedsięwzięcie, które mogę naprawdę wykazać ze swoich umiejętności, zdolności, zaangażowania. Czy jest ktoś taki? Okej, okay. Mamy samych pomysłodawców, to dobrze. A to zacznę od drugiej jakby też strony. Miałem niedawno spotkanie z osobą, która prowadzi, nazwijmy, średniej wielkości fundusz inwestycyjny i ona zwróciła mi na jedną uwagę rzecz. Jest bardzo dużo pomysłów. Jak on to mówi, pomysły leżą na ulicy, wystarczy po niej się schylić i no właśnie. Pomysły są, ale jest dużo większy problem ze znalezieniem osób, które są w stanie te pomysły zrealizować. Czego potrzeba? Konsekwencji, uporu, wiedzy, doświadczenia, umiejętności budowania relacji. No i przede wszystkim dużo trudu i pracy, żeby to zostało zrealizowane. Okazuje się, że tych ludzi nie ma. Że kwestia nie jest tylko kwestia pomysłu, oczywiście doprowadzenia tego pomysłu do realnego końca. Niech to będzie tłem tego, co chcemy zaproponować, bo jak mówiłem, troszkę to jest efekt marzeń, czy chęci realizowania, przestania rozmawiania o tych ideach. No, większość z nas pracowała w różnych miejscach, też dodam, że mam doświadczenie dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego, CEO, byłem w radach nadzorczych jakichś tam spółek również giełdowych i tak dalej, ale coś chciałoby się zrobić innego. Jakby ktoś ładnie mówił, siedzi tu chyba też koło mnie, no dobrze byłoby zrobić coś, co byłoby pewną naszą emeryturą w przyszłości. Bo ile osób ufa w tej chwili ZUS-owi? Nie pytam, o, jest jedna osoba, nawet dwie, okej. Okay.
Jestem jedyny.
No więc próbujemy zrobić coś, co dawałoby nam możliwość zarówno od strony takiej zaangażowania wewnętrznego, jak i zbudowania pewnych elementów biznesowych, stworzenia czegoś, co ładnie nazwaliśmy umownie na początku Fabryka Innowacji. Bardzo nam się ta nazwa podobała, ale postanowiliśmy nazwać się trochę inaczej. Fabryka I3. Fabryka I3 albo I do trzeciej to jest jakby pewne rzeczy, które nam podniosą pewną wartość. Kto wpadnie na to, jakie I tu mogą być brane pod uwagę? Bo od czego zaczniemy? Co musi być najpierw? Można powiedzieć nie słowo, ale idea. Jak mam ideę, to co muszę mieć?
Inwestycje.
Muszę mieć inwestycje. Muszę mieć implementację. Oczywiście implementację nie pomyśleliśmy, a pomyśleliśmy jeszcze trzecie, bo mam tego inwestora, ale muszę mieć jeszcze innowatora, czyli muszę mieć te pomysły, które chciałbym realizować. Czy ta idea była nasza, rzeczywiście może trzeba było 4 ich nazwać. Idea, bo to jest na początku, gdzieś tam co na marzeniach, no muszę mieć środki, muszę mieć tego inwestora, ale muszę mieć coś, co będzie realizowalne, ale coś, co ma sens biznesowy. To jest niezwykle istotne. Czyli naszą ideą było połączenie tych 3 grup osób, które dostarczają na tych elementów. Czyli mamy inwestorów, umownie osoby, które mają jakieś nadwyżki finansowe. Nie powiem, że nie wiedzą, co z nimi zrobić, bo zawsze można pojechać na Kajmany i spędzić sobie piękny miesiąc, ale to nie, chyba nie o to nam chodzi. No, opieram się, że ten ZUS i tło tego wieku gdzieś tam pozostaje, a może pewnych marzeń, które chcielibyśmy zrealizować, chcę zainwestować, ale nie zawsze mamy na to czas. Mamy te osoby, które są innowatorami, pomysłodawcami, które no, chciałyby coś robić, ale coś im brakuje. Najczęściej pieniędzy, no, tego poczucia jakby bezpieczeństwa, może czasami wsparcia, bo nie wiedzą jak wyjść z tym na rynek, szukają kontaktów. No i są jeszcze te osoby, które by pomogły w wykonaniu tego wszystkiego. Mają wiedzę, mają wszystko, no ale cóż, nie mają środków, te pomysły to są tacy bardziej odtwórczy, są świetnymi menadżerami, ekspertami, wykonawcami. I chcemy łączyć te trzy środowiska w jednym. W tej naszej fabryce Iszy. A tak nawiasem, jaka ciekawostka, to się już zarejestrowaliśmy. I tu jest pewna anegdota. Ja mam nadzieję, że jak będę za rok albo dwa, albo trzy o tym opowiadał, to naprawdę to będzie anegdota, bo jak to bywa w naszych urzędach, to mówię o KRS-ie, zostaliśmy zarejestrowani. Zarejestrowaliśmy się, my chcieliśmy się zarejestrować pod nazwą Fabryka I3. Jak pamiętacie Państwo, jak nas zapisali, jak to zostało zmieniona nazwa? Jakąś pod szczęśliwą trzynastką, czyli jest Fabryka 13. No teraz odkręcamy tą nazwę, oczywiście nie jest to problem. W urzędzie, jak ktoś rejestruje, myślę, że jest parę osób, które rejestrowało firmę, to niestety nie da się pójść i powiedzieć mała, duża litera, tylko tam urzędnik ma wszystko dużymi literami, ale jak można pomylić i z jedynką? No można, kreska, kreska, dla niego to wszystko jedno. No więc jesteśmy spod szczęśliwej trzynastki, tak zakładam, i że szczęśliwie będziemy się rozwijać. Z czego chcemy żyć? Czyli łącząc te trzy elementy, z czego chcielibyśmy zarabiać, no bardzo proste rzeczy. No, chcielibyśmy rozwijać te biznesy poprzez jakieś udziały, wsparcie w tych pomysłodawców i może w przyszłości coś z tego mieć, tak? Może pośredniczyć w przedstawianiu, szukaniu tych pomysłodawców, a może też znajdować, pomagać znajdować inwestowanie. Oczywiście do tego potrzebne są jakieś bieżące usługi i tak dalej. O pewnych szczegółach jeszcze opowiemy. To jest tak tytułem wstępu, nie wiem, Mariusz. Mariusz jest finansistą, który w naszej gronie odpowiada za stronę przychodowo-kosztową. Coś byś dodał? Oczywiście mam jeszcze jedną prośbę. Jeszcze jest tak na koniec dnia, ma to być w formie luźnej. Prosimy oczywiście o pytania. Jak są, proszę na bieżąco, bo chcemy się podzielić pewnymi pomysłami, a może zaprosić Państwa do realizowania tych swoich marzeń pod naszym jednym wspólnym parasolem, które się będzie nazywało Fabryka I3. Nie mówiłem o strukturze organizacyjnej, jeszcze to dwa słowa wspomnę, bo chcemy łączyć aspekty zarówno społeczne, jak i biznesowe. Te społeczne założyliśmy coś, to się właśnie tą trzynastkę dostało, co jest spółdzielnie. Nazwa źle się kojarzy. No, wolałbym nazwę kooperatywa, ale ma jedną zaletę. Każdy spółdzielca ma prawo jednego głosu, ma wpływ na to. Można powiedzieć, że to jest taka prawdziwa demokracja. Nie chcę się odnosić do polityki, która dzieje się tu i teraz, ale w tym gronie pojawiających się tych idei wydaje się, że ten element społeczny, bazujący również gdzieś w tle na czymś, co jest biznes dialogiem, jest te 1200, jest i ona zginęła mi z sali. Nie, ktoś mówił, że liczył, że jest 1300 ileś osób w tym gronie. Czyli można powiedzieć, że w tym gronie społecznym największym kapitałem, który mamy, to jest kapitał kontaktów. Bo jeśli będzie problem do rozwiązania, potrzebny ekspert w jakimś obszarze, to się może okazać, że wśród nas już taka osoba jest i z tego skorzystamy. A może jest taka, która chciałaby coś tam rozwijać, tak? Ale żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, do tego będzie dołożona spółka kapitałowa, w której de facto nieco już w takim zaciszu gabinetów, już nie w chaosie kreatywnym, który uważam za bardzo ważny, ale w takim ustrukturalizowanym, systematycznym podejściu, będzie spółka, która będzie inwestowała w różne obszary. Co chcemy zapewnić? Możliwość inwestowania naszym spółdzielcom w konkretne spółki. My je nazywamy gwiazdki, albo poprzez portfel tej spółki, która będzie, nazwijmy ALA, fundusz inwestycyjny, żeby zrobić pewną dywersyfikację różnych inwestycji, można będzie poprzez tą spółkę inwestować. To jest tyle, przepraszam, z natury jestem gadułem, jak Państwo widzą, przynajmniej wtedy, kiedy muszę, ale Mariusz?
Marek już powiedział chyba wszystko. Ja bym zachęcił Państwa do zadawania pytań. Bo chyba de facto właśnie o to chodzi, ja z przyjemnością nie odpowiem, no całą strukturę czy model Marek już w skrócie przedstawił, ja bym musiał go powiedzieć. Ja chętnie podpowiadam na pytania.
Ja jeszcze chciałem dodać jedną rzecz. Praktycznie wszystko już mamy. Mamy pomysły, mamy osoby, które są dyrektorami finansowymi, mamy szereg kompetencji i wybraliśmy nawet już jeden projekt do realizacji, który powoli sobie pchamy, ale bardzo chcielibyśmy też Was zaprosić do udziału w tym przedsięwzięciu, ponieważ wierzymy w to, że to właśnie ludzie tworzą tego typu inicjatywy, dlatego jesteśmy bardzo otwarci na nowe osoby tej społeczności.
Tu było pytanie jakieś. Jakby można mikrofon. Dobrze, niech to już zostanie.
Czy wystarczy nam jeden mikrofon?
Tak.
Witam na siedzenicy. Pytanie takie, skoro fabryka jest inwestycja w nowe, czy myśli o inwestycjach w nowe innowacyjne pomysły, jak otwarcie jesteście na ryzyko? Czy jesteście biznesy pewne, które przygotowują, które już mają revenue, przychody i generują te przychody i chcecie je podnieść, czy szukacie biznesów, które mają szansę uzyskania dużego sukcesu, ale w przyszłości? Co jest związane od razu z ryzykiem?
To
pomysł może podsunąć.
To takie podstawowe pytanie, na które też szukamy odpowiedzi, ale fundamentalnie chcemy działać na różnych aspektach, czyli i inwestować w pomysł, który jest na etapie startupu, który jest dosyć trudny, jeśli chodzi o znalezienie finansowania, ale również wejść w projekty, które już dzisiaj są w pewnym momencie i przychodowe, i na pewnym etapie rozwojowym, ale też szukają kapitału.
Ja jeszcze pozwolę sobie troszkę odpowiedzieć, bo jest jeszcze inicjatywa w ramach tej naszej społeczności. Pan po części wywołał to. To jest bardzo trudny temat. Dlaczego? Proszę pamiętać, że robimy to w środowisku głównie dyrektorów finansowych, tak? Bo to jest biznes dialog, klub dyrektorów finansowych. I teraz ja dorzucę troszkę do tej charakterystyki, która była rano, pewne elementy. Bo proszę zobaczyć, mamy kogoś, kto jest innowatorem. Innowator chciałby zrealizować swój pomysł, ma jakieś marzenia, chciałby zmieniać świat i tak dalej, i tak dalej. I nie zawsze myśli o tym, żeby na tym zarabiać. I on skłonny jest podjąć każde ryzyko, bo bardzo wierzy emocjonalnie w to, co de facto chce zrealizować. Mamy potencjalnego inwestora, to są jego pieniądze, każda złotówka oglądana na różne strony. On by chciał zainwestować, zarobić, powiedzmy, dużo, ale jak najmniej ryzykować, czyli jak najmniejszym ryzyku. No i mamy ewidentne zderzenie, olbrzymie zderzenie. Ale w tej grupie, ja bym powiedział, że jest jeszcze trzeci element i to wywołał dzisiaj rano profesor Koźmiński. Są jeszcze tak zwani przedsiębiorcy. Czym oni się charakteryzują? A nie jest to dla mnie ani grupa innowatorów, pomysłodawców, ani dyrektorów finansowych. Dlaczego? Bo przedsiębiorca przede wszystkim szuka okazji biznesowych, żeby móc zarobić, powiedzmy, na innowacyjnym pomyśle, ale wcale nie musi być innowacyjny. Ważne, żeby zarobić. Trochę to niby bliżej temu finansistom, ale jest jeden mały element. Przedsiębiorca, żeby mógł być tak określony, musi mieć jedną fajną rzecz. I to było dzisiaj też nazwane, bardzo lubię to określenie. Musi mieć apetyt na ryzyko. Nie ma możliwości bycia przedsiębiorstwą bez pewnej dozy ryzykowania. Nie powiem ryzykanstwa, ale on ma to wpisane. A jak działa dyrektor finansowy? W większości firm to dyrektor finansowy ma ograniczać ryzyko. Dzięki ograniczeniu ryzyka no, powinien być jak największy zysk. A ja uważam, że przedsiębiorca, albo w tym, co gdzieś tutaj dywagujemy, jak to zrobić, musimy iść w drugą stronę, bo musimy niejako popuszczać, pozwalać na ryzyko, bo tylko przy odpowiednio dużym ryzykiem mamy bardzo dużo szansę na zwrot z tych inwestycji. Czyli wtedy pojawia nam się taki problem mentalny. I niejako na tle tego wszystkiego mamy pomysł, który realizujemy w tej chwili. Troszkę tutaj Iwona kiwa głową, bo to już wcześniejszy był pomysł. Tak zwanej Akademii 3. Znowu i 3. Uwielbiam trójki. Jeśli trochę Państwo wiedzą o komunikacji, to się mówi o tym, że wszystko, co jest potrójne, ma największą siłę przekazu. No to wrócę do tego przekazu. I 3. Skąd w tej Akademii? Bardzo prosto. Jest to Akademia innowatora, inwestora i ich intencji. Dlaczego? No, niestety psychologia, różnica pomiędzy tymi grupami jest przeolbrzymia. I pierwsze, żeby mogli zrealizować coś, w szczególności, żeby przekonać tych finansistów do na przykład inwestycji czegoś, umownie, powiem, nazwijmy kolokwialne słowo, musimy wychować sobie tych zarówno inwestorów, jak i innowatorów. Myślimy tutaj, że poprzez tą akademię, którą będziemy próbować rozwijać, przekazywać informacje, będziemy tworzyć może sieć aniołów biznesu. No, musimy uwzględnić ten aspekt psychologiczny, który jest niezwykle, niezwykle istotny.
Moje pytanie, czy uzyskał Pan odpowiedź?
Nie, ja nie wiem do tej chwili w takim razie fabryka, czy jest przedsiębiorcą, czy inwestorem, czy funduszem emerytalnym.
Czy... cały czas dyskutujemy, ale jakby mnie Pan osobiście zapytał, to dla mnie jesteś pewien pomysł?
Biorę to najbardziej.
Chcemy, powiedzieliśmy sobie, że chcemy na tym zarabiać. To jest fundamentalna rzecz. Druga, nie tu i teraz, tylko raczej w dłuższej perspektywie czasu. I na pewno w pewnym momencie życia, czy spółki, czy pomysłu, go spieniężam, czyli trochę działać jak fundusz. Ale nawiążę trochę do Marka wypowiedzi, bo Marek, tutaj toczymy taką fajną, intelektualną dyskusję, czy rzeczywiście dyrektor finansowy to jest osoba, która tylko i wyłącznie ogranicza ryzyka. Więc ja się z tym nie zgadzam fundamentalnie, ale pewnie większość z nas, czyli tych osób, które są z backgroundem finansowym, rzeczywiście patrzą na ograniczenie ryzyka. Tak, zgoda. Ale jednak pewne pomysły się inwestuje z pewnym takim oczekiwaniem zysku i eliminacją ryzyka. Tak. Ale chcę tylko odpowiedzieć na pana pytanie. Chcemy inwestować i w spółki, które są małe, ale też pomysły, które dzisiaj wymagają restrukturyzacji. Mamy podobne kompetencje. Mamy grono osób, które restrukturyzowały spółki lub chcą wnieść jakąś wartość. Więc myślę, że szeroko.
Państwo widzą, to hasło idee nie jest banalną rzeczą, bo te idee też również są w dyskusjach między nami. Ja tylko dodam, że moim prywatnym zdaniem Mariusz jest przykładem super dyrektora finansowego, który na pewno nie był i nie jest księgowym, czy nie ma księgowego myślenia. Tylko tak...
Dziękuję.
Dlatego jest taki wyjątkowy. Tak.
Ja jeszcze chciałem dodać, że tolerancję na ryzyko mamy dosyć dużą, sądząc po projekcie, którym się teraz zajmujemy, ale jest bardzo dobrze przygotowane i to jest duża wartość. Poza tym są sposoby, żeby to ryzyko minimalizować. Jeżeli tych projektów będzie więcej, którymi się będziemy zajmować, no to statystyki są nieubłagane i mówią, że 1 na 10 takich ryzykownych projektów wypali. Więc nie trzeba finansować jednego wybranego przedsięwzięcia, tylko można cały portfel i wtedy jest łatwiej. Poza tym mamy szerokie kontakty z funduszami VC i z inwestorami, którzy inwestowali w tego typu projekty i możemy dać im pierwszeństwo. Niech oni podejmą decyzję i niech oni to analizują. Jeżeli oni wyłożą pieniądze, nie wiem, to my wyłożymy drugą połowę i wtedy to się będzie zamykać.
Dopuśćcie pytanie. No,
Ja tylko jeszcze dodam taki element, na co też liczymy. No, mamy sprzedać ten pomysł, no więc sprzedajemy, także proszę wybaczyć, ale trochę będziemy jeszcze gadać tutaj. Podam przykład. Mój znajomy zarobił kiedyś bardzo, niedawno, bardzo duże pieniądze, w sposób bardzo zabawny i to jest coś, na co liczymy też w środowisku dyrektorów finansowych. Bardzo często większość z Państwa pracuje w korporacjach, nie zawsze ma czas i widzi nieraz szanse biznesowe na fajne pomysły, biznesy, przedsiębiorstwa i tak dalej. Co jemu się trafiło? Do dużej firmy, nie chcę nic, żeby się nie kojarzyło, przyszli ludzie, którzy chcieli zarobić. Zaproponowali, żeby ich dofinansować. On dostał do opinii, jako jeden z wielu w firmie. Jemu się to strasznie spodobało. Oczywiście pozytywna opinia i tak dalej po kilku tygodniach, bo w korporacjach to trwa nawet nieco dłużej niż kilka tygodni. Odpowiedź była negatywna. Co on zrobił? Skrzypnął się z kilkoma osobami, zebrali duże pieniądze i po mniej więcej trzech latach wyszli z tej inwestycji, gdzie zarobek on zainwestował, pożyczone 200 tysięcy, wyszedł z 4 milionami zysku. To oczywiście jest marzenie nasze, ale tak jak mówiłem, jeśli nie będziemy realizować swoich, to będziemy realizować innych, to są nasze. Pytanie.
Proszę bardzo.
Tak, ja właśnie chciałem kupić tę ideę, którą pan próbujecie sprzedać i od pewnego czasu musimy zadać pytanie. Zawahałem się trochę, czy zabierać głos, kiedy usłyszałem, że mamy wszystko. No ale potem nastąpiło zaproszenie jednak do tej inicjatywy, więc rozumiem, że nie jako kwiatów do kożucha, tylko czegoś jeszcze potrzeba. A mówiąc poważnie, bardzo mi się podoba na tyle, na ile zrozumiałem tę ideę, no wcześniej też z korespondencji odwołamy. Podoba mi się, użyłbym tutaj takiego słowa organiczność tego pomysłu. Znaczy takie organiczne myślenie, nie takie technokratyczne bardzo myślenie o biznesie, tylko myślenie o biznesie jako działalności ludzkiej. I to spojrzenie według mnie jest bardzo ciekawe, w jaki sposób wpisuje się w trend takiej, nie wiem, filozofii biznesu, jeśli można o czymś takim mówić, współczesne, ale być może, że je to wyprzedza. I forma spółdzielni pod tym względem też jest bardzo dobra. Znaczy ona nie tylko z punktu widzenia takich formalno-prawnych aspektów, ale również takiej ideowej postawy. Natomiast pytanie mam bardzo konkretne, ponieważ była mowa tutaj o trzech kategoriach, czy trzech grupach uczestników, czy osób, tych, którzy mają okres, tych, którzy mają środki do zainwestowania i tych, którzy mają jakiś kapitał wiedzy i umiejętności do wykorzystania w realizacji tego. A spółdzielnia no, to jest organizacja członkowska. Czyli mamy czwartą grupę członków. Chciałem zapytać o relację, założoną relację między tą, tym członkowstwem, a tymi trzema grupami. Czy zakładacie Państwo, że członkami spółdzielni mają być osoby zainteresowane wzięciem w niej z tych trzech grup, czy też tylko ta pierwsza grupa, czy tylko druga grupa inwestorów?
Chcesz?
Nawiązując do tego, co Pan powiedział, sami niczego nie zrobimy, więc potrzebujemy Was. Na pewno. I rzeczywiście trzy obszary, czyli tak naprawdę potrzebujemy pomysłu, potrzebujemy kompetencji i potrzebujemy funduszy. Te trzy rzeczy, które Pan wymienił. A oczywiście w ramach tych trzech rzeczy to tak, klienci. I teraz forma spółdzielni właśnie chodzi o to, żebyśmy oprócz tego tych czystych, bardzo twardych cyfr czy rzeczy biznesowych propagowali ten kapitał społecznościowy czy społeczny. I do spółdzielni będziemy zapraszać osoby, gdzie będziemy bardzo mocno propagować zaufanie. Czyli spółdzielca to jest osoba, która dołączając do spółdzielni wnosi też kapitał zaufania. My zostaliśmy wybrani jako pierwszy zarząd i też będziemy tak budować tę społeczność, aby po pierwsze wy nas znacie, widzicie, jesteśmy z imienia, nazwiska, z twarzy. Jeżeli powierzycie nam jakiekolwiek pieniądze, to będziecie wiedzieli komu, ale będziecie też mieli wpływ na to, co będziemy robić. To chyba tak w skrócie, żeby bardzo rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie. Pomysłów dzisiaj jest sporo. Jesteśmy na etapie rejestracji, która w PRS-ie się odbyła, ale formalnie nie możemy nic zrobić do momentu, kiedy no właśnie, nie założymy podstawowych rzeczy jak bank, konto bankowe i zaczniemy działać formalnie. Natomiast już panowie mają akurat należą do grupy, gdzie wniosą sporo pomysłów. Mamy grupę osób, które są dyrektorami finansowymi, które mają środki do zainwestowania. I mamy też kompetencje, aby zakładając spółki, żeby te osoby, które będą miały ochotę wejść do jakichkolwiek spółek, żeby świadczyły usługi.
Jeszcze dodam tak wprost, tak naprawdę to chcemy łączyć i zapraszać te trzy grupy osób, czyli zarówno tych inwestorów, pomysłodawców, czy ekspertów, wykonawców, ale zarówno osoby, jak i firmy. No też dopuszczamy taką formę, że członkiem spółdzielni jest i osoba lub firma. Jest jedno ważne, każda z tych osób, firm może być w różnym projekcie, bo go coś zainteresuje, bo będzie omawiać jakiś projekt, bo stworzymy coś w rodzaju platformy i tak dalej. O tej platformie za chwilę jeszcze dodam kilka słów. Będzie mogła być w różnych rolach, czyli może być raz inwestorem, bo go bardzo interesuje ten pomysł czy projekt, który przyszedł kolega, ale drugim razem ma swój pomysł, rozwija, chce znaleźć finansowanie, przekona innych, to będzie tym pomysłodawcą i tak dalej. Czyli jesteśmy całkiem otwarci na te elementy. I tutaj tak naprawdę mówię o platformie, z punktu widzenia biznesowego, to jest tak naprawdę biznes, tak zwany platforma wielostronna, gdzie każdy wnosi coś element, każdy coś w zamian dostaje. I punktem jakby wyjścia jest wejście do spółdzielni. Ale jeśli ja tam usłyszy o ciekawym projekcie, wiem, że ktoś coś robi albo przygotowuje ciekawych ludzi, to ja mogę w to indywidualne pieniądze zainwestować, niekoniecznie powierzając nas. Dopuszczamy model zarówno przez tą spółkę, która będzie inwestowała w imieniu tych naszych spółdzielców, jak i również dopuszczamy model, że każdy w pomysł, który mu się podoba, zainwestuje. A może być tak, że ktoś przyjdzie, ma pomysł i szuka finansowania i przekona innych do zainwestowania. Czyli de facto będziemy platformą, ale proszę nie rozumieć to jako system informatyczny, tylko raczej jako coś, co jest umowną formą wymiany wiedzy, doświadczeń, informacji. Czyli w ramach spółdzielni dzielimy się wszystkimi tymi umiejętnościami, informacjami, pomysłami itd., itd., a każdy może przystąpić do czegokolwiek będzie chciał. Dlaczego też spółdzielnia? Podkreślaliśmy aspekt społeczny, ale spółdzielni jest parę innych jeszcze fajnych rzeczy. Mówiliśmy o spółce akcyjnej na początku, ale do spółki akcyjnej to tak, trzeba podnosić kapitał i tak dalej, formalności, notariusz. W spółdzielni ruch jest cały czas. Może być nowy członek, wchodzi, wychodzi. Wejściowo, ale to też możemy powiedzieć, od strony finansowej jest to tak zwane 2000 wpisowego i minimalny, bo jeden udział musi być wykupiony, 2000 udziału. Czy z punktu widzenia wejścia osoby prywatnej to jest 4000 i on w zamian dostaje dostęp do informacji, do wsparcia, które będzie gdzieś tam organizowane. Rozważamy założenie czegoś fizycznego, przestrzeni, coworkingu, może takiego koegzystującego w jednym miejscu, czyli będziemy próbowali rozwijać pewne rzeczy, bo może być sytuacja, że ktoś nie ma środków, pomysł nie jest pewny, ale może chciałby mieć wsparcie i pod egidą naszą, czyli nie zakładając jeszcze działalności, będzie mógł prowadzić i rozwijać pewne pomysły. Tych idei mamy dużo, to jest w trakcie realizacji. De facto był pomysł, że wyjdziemy na świat w lipcu, ale to wszystko się przyspieszyło, bo nasz bardzo mile sąd KRS-owy rejestracyjny zaskoczył, bo mówiono nam o 3 miesiącach, a po 3 tygodniach. Po 3 tygodniach byliśmy już zarejestrowani, aczkolwiek teraz się śmieję, jako 13, nawet właściwie jesteśmy, a jakoby nas nie ma, tak? Tak naprawdę.
Pytanie, załóżmy, że kupiłam ten pomysł i chcę...
Jest taki... mikrofon.
Załóżmy, że kupiłam już ten pomysł i chcę być takim spółdzielcą. Spółdzielnia posiada dużo kapitału, te pomysły są ogromnym kapitałem. Jak Państwo chcecie zbudować, nie wiem, czy już mamy na to, pomysł na komunikację ze studentami. No, mówimy o jakimś formie coworkingu, no ale coworking ma to do siebie, że przychodzimy tam, jak mamy czas, tak? A my tu mamy jakieś tematy do opowiadania, mamy jakieś decyzje do podjęcia, wnosimy pieniądze, pewnie jedni lub jedni są bardziej w tym, żeby zainteresowani, inni mniej. W jakiej ramie to ma funkcjonować fizycznie? Relacja spółdzielca do spółdzielni.
Chcesz odpowiedzieć?
Ja może ja. Od strony technicznej, bo trochę stroną formalną się zajmowałem, to jest bardzo proste. Mail. Czy będziemy się komunikować głównie mailowo i organizować spotkania? Też zapewnimy pewien proces filtrowania tych pomysłów, bo jest trochę osób, które chce się tym zajmować. Mamy pewne formatki, czy pewne pomysły, jak te pomysły rejestrować. I chcemy niejako odfiltrować to najlepsze i zaproponować już pewne przygotowane rzeczy dla pozostałych osób, czy zainteresować innych i tak dalej. Oczywiście te osoby, te pomysły, które odrzucimy, też przedstawimy, jeśli ktoś będzie zainteresowany jak najbardziej, ale komunikacja głównie mailowa. I tu też pewna anegdotka, okazało się, że pomysł był taki, że włącznie z głosowaniem, ze spotkaniami moglibyśmy robić to, nie wiem, mailowo, zdalnie. Ale ustawa o spółdzielczości, nie wiem, czy Państwo wiedzą, z którego roku jest. Więc... Może nie sprzed wojny, ale z lat 60., nie wiem, chyba 63 albo 7. Ale dość stara, tak? I okazało się, że nikt tam nie przewidział takiej elektronicznej formy. I tu mamy kilka członków zarządu i wręcz uważamy, no jak to? Przecież teraz nie ma problemu, żeby zrobić posiedzenie Rady Nadzorczej Zarządu, zdalnie głosować. Nie, tu nie można. I to jest też pewne ograniczenie. Jedna osoba, jeden głos. Jeśli ktoś występuje w imieniu kogoś, to może reprezentować jedną osobę. No jest parę takich ciekawych formalizmów, które są, które chcemy opanować. Ale tak zdajemy sobie sprawę, że komunikacja jest bardzo ważna.
Jeszcze jedno zdanie.
Pan powieść ciągle, bo jedno być pogadek.
Ja dlatego chciałem podzielić nas odpowiedzią, ale jak widzicie, Marek ten mikrofon dzierży. Ja tylko bardzo krótko odpowiem na to pytanie.
My też ja będziemy... z rękiem nie Marka, bo formę spółki. Myśmy teraz zastanawiali się rzeczywiście nad różnymi formami. Fundacje, stowarzyszenie, i wybraliśmy formę spółdzielni i rzeczywiście Marek zapytał.
W połączeniu ze spółką.
W połączeniu ze spółką, ale mówię tą bazową. właśnie ze względu na ten charakter, każdy spółdzielca jest właścicielem społecznościowym i różne takie formalne rzeczy, które pozwalają sprawnie działać. I dlatego, jeżeli ktoś pyta o spółkę, no to Marek automatycznie odpowiada, bo on wszystko wie o spółdzielniach, więc dlatego.
Ja tylko odpowiem na Pani pytanie. To nie jest tak, że my jesteśmy od A do Z dzisiaj, mamy wszystko przemyślane. Nie. Chcemy też trochę, jak już zaczniecie do nas dołączać, Was słuchać, ale na 100% jesteśmy przekonani, że komunikacja musi być bardzo prosta, czyli w momencie deklaracji wejścia do spółdzielni zadeklarujemy sobie e-mail i formę komunikacji, tak będziemy się z Wami komunikować.
A całą resztę, będą też spotkania?
Tak, a całą resztę sobie wypracujemy w trakcie pierwszego, drugiego czy trzeciego pomysłu i też jak Wy jako spółdzielcy, no, będziecie nam te rzeczy podpowiadać, tak?
Jak Pani zauważyła, co-work to tylko narzędzie, więc my się w to nie wczuwamy za bardzo. Natomiast będziemy organizować spotkania różnego rodzaju, zarówno takie demo day, gdzie będą prezentować się pomysły, żebyście mogli je poznać i zadać pytania twórcom tych pomysłów, jak i spotkania edukacyjne, gdzie będziemy opowiadać o narzędziach rozwoju innowacji, gdzie będziemy mówić o sposobach komercjalizacji, sposobach finansowania, będziemy zapraszać też ekspertów zewnętrznych, więc tam będziemy też komunikować się w cztery oczy, no bo jednak komunikacją mailową nie da się zastąpić przybicie piątki.
Ja jeszcze może przytrzymaj mikrofon, o ile, słuchajcie, Marek i Mariusz, ale rzeczywiście dyrektorzy finansowi TMG, to chciałabym, żeby Paweł się przedstawił, bo Paweł nie jest dyrektorem finansowym, nigdy nie był i chyba nie będzie.
Nie będę.
Ale powiedz, jakie ty masz kompetencje, bo właśnie chciałam powiedzieć, że w tym zespole założycielskim jakoś, no bo jakiś, prawda, musiał być, bo w ogóle inicjatywa wyszła od was, to nie był mój pomysł. Ja to oczywiście nauczyłem się o rzeczy, ale inicjatywa wyszła z Biznes Dialogu, od uczestników Biznes Dialogu i oni bardzo mocno odpowiedzieli. Na Biznes Dialogu są komunikaty. Więc Paweł, powiedz sobie, dlaczego możesz zasadnie mówić o wybieraniu pomysłów
Byłem członkiem rady nadzorczej firmy, która przydała wiele patentów, innowacyjnych rozwiązań. Pełniłem funkcję pełnomocnika zarządu funduszu inwestycyjnego, budowałem programy akceleracyjne, inkubacyjne, oceniałem bardzo dużą ilość projektów dla różnych firm globalnych, jak Intel, jak Cisco, jak Deutsche Telekom. Sam w tej chwili dostarczam działu badawczo-rozwojowym różne innowacyjne projekty, które mogą rozwiązać ich problemy. Organizuję dużo tego typu spotkań i widzę tutaj bardzo dużą szansę i duży potencjał w fabryce I3 i dlatego dziękuję za zaproszenie do tej inicjatywy i chciałem się tutaj zaangażować w ten projekt.
Ja tak patrzę, jaką mamy, będę też robiła nam prezentację, jaką tu mamy nazwę, chyba po raz pierwszy I3 zostało poprawnie tak napisane. Tak. Potem miał być. I to
pytanie.
Ja chciałem jeszcze zapytać o kwestie relacji formalno-prawnej i finansowej pomiędzy spółdzielnią a spółką wykonawczą. Czy dalej jest utrzymywana koncepcja, jaka była przygotowana na zespole roboczym, czy może nastąpiła tu jakaś refleksja i zmiana?
Na razie pracujemy nad tą koncepcją, tak jak mówię, trochę nam życie wyprzedziło, co nas mile zaskoczyło. Jesteśmy z formalizmami, co w tym kraju jest chyba wyjątkowe, o ponad 3 razy szybciej niż chcieliśmy. Czyli tutaj za chwilę będziemy mieli pełne informacje czy komunikat na ten temat. Też dodam ważny element, to też nawiązanie tego, co tutaj do Pani było opowiadane. Proszę pamiętać, że to, co robimy, jest samo w sobie innowacyjnym startupem myślącym o biznesie. I tutaj my nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Coś, na czym pracujemy. Tu mam przed sobą, to jest Canva Osterwaldela, ale w ujęciu takim in-startupowym, to de facto będziemy pracować jak normalny startup, ale taki, który bardzo mocno komunikuje się z potencjalnymi klientami. Przypomnę, 3 grupy klientów. My też jesteśmy tymi klientami. Będąc jako członek zarządu, ja mam jeden swój pomysł, który jest jeden, ten, który jest w tej chwili na tapecie realizowany. Występuje to jako potencjalny pomysłodawca, innowator. Ale chcemy to robić w trybie lean startup, customer development, czyli wsłuchiwać się, wszelkie komentarze i dostosowywać do tego. My nie wiemy, jaki jest idealny model tego rozwiązania. On będzie tworzony, ale wspólnie z państwem, czyli z wszystkimi tymi, dla których te usługi będziemy świadczyć, czy których zaprosimy do współpracy, tak? Bo to jest ten specyficzny model, gdzie będziemy klientami i właścicielami tego wszystkiego, co robić będziemy.
Każda osoba może być w różnej roli, prawda?
Tak, to jest bardzo ważne.
Pracy, pomysłu, środków inwestycyjnych, czy odbiorcą jakiejś usługi jako, nie wiem, przedstawiciel firmy, czy jako osoba prywatna. A powiem wam, że z Markiem spotkaliśmy pewnego dnia profesora Wuja i tam trochę opowiadaliśmy właśnie o tym naszym, zresztą on jest właśnie biznes dialogu. Ja mówię, słuchajcie, będą się o was uczyć w podręcznikach. Proszę, pytanie chciałbym państwa
wpisać. Ja ale to na koniec się gratulować, podziękować, że założyliście państwo spółdzielnie Unii Klas.
Pierwsze, a twoje pytanie miało jakąś intencję, że ty byś sugerował jakąś, nie wiem, jakąś...
Znaczy, no, był jakiś koncept, tak, na stole roboczym przegłosowany, tak, większość się za nim opowiedziała. Nie chciałbym wiedzieć, czy to jest aktualne, czy nie jest aktualne.
Ja nie czytam na tamtym
etapie. Na tamtym etapie, to dla państwa to, bo w sumie nie wiedzą państwo, czy mówimy, więc w dwóch słowach to opowiem. Spółdzielnia miała gromadzić uczestników. Natomiast do komercjalizacji powinniśmy założyć spółkę. Spółka, która będzie właścicielem też dużej części. Spółdzielnia będzie właścicielem spółki. Natomiast później w ramach naszych rozmów pojawiły się różne inne koncepcje, między innymi też takie, że spółdzielnia będzie sama w sobie świadczyła różne proste projekty. Natomiast do dużych projektów komercjalizacyjnych to musimy powoływać spółki.
Na razie jesteśmy na temat.
A jeżeli się okaże, że pojawi się pomysł od państwa, taki, który nie zakłada tej konfiguracji, ale zakłada inną rzecz, to też to przemyślimy. Okay?
A tak z drugiej strony forma prawna nie jest aż tak istotna, bo ważniejsze są te pomysły, które będziemy realizować i tak naprawdę do realizacji pomysłu będziemy nie stosować formę prawną. Czy to będzie należało do spółdzielni, czy będzie spółka, czy jakaś oddzielna mała spółka. To jest sprawa drugorzędna tak naprawdę.
Jeszcze jedno zdanie tylko dodam. Jedno zdanie, które chyba jest ważne. My staramy się robić to na tym etapie bardzo niskokosztowo. Nie wychodzimy z takimi formalnymi rzeczami, do których nawiązał przed chwilą kolega, tylko będziemy zakładać spółkę wtedy, kiedy już będziemy ją komercjalizować. Dlaczego? Wiadomo, rozważaliśmy spółkę SA. Jak państwo wiedzą, kapitał założycielski jest dosyć wysoki. Zdecydowaliśmy na spółkę ZOO, bo kapitał jest dużo mniejszy. I krok po kroku będziemy te pomysły obudowywać formalnie, ale nie budując na początku kosztów, tak jak zresztą Marek też powiedział, traktujemy jako startup.
To są dyrektorzy finansowe, więc ja mam te formatki, jak
obejrzałam,
to
wolno. Pan Bobek!
Tylko może doprecyzuję, że ja nie odnosiłem się do kwestii kosztów, tylko mówiąc o kwestiach formalno-prawnych, bardziej miałem na myśli wpływ poszczególnych spółdzielców na to, co się dzieje spółdzielni, co spółdzielnia robi. Tutaj zgodzę się z panem, że kwestie formalno-prawne są drugorzędne i nie mają znaczenia. Jeśli chodzi o wpływ poszczególnych spółdzielców na to, co się spółdzielni dzieje, to one mają kluczowe znaczenie.
Każdy spółdzielca ma również prawa względu na to, ile ma udziałów.
Tak, ale jest zasadnicza różnica między sytuacją, kiedy to spółdzielnia prowadzi inwestycje, a kiedy robi to spółka kapitałowa. Teraz relacje między spółdzielnią a spółką kapitałową można zrobić na różne sposoby, więc to jest w ogóle moim zdaniem kluczowa sprawa i wydaje mi się, że jeżeli ludzie mają realnie podejmować decyzje, no to muszą wiedzieć tak naprawdę, na co się decydują, tak? I moim zdaniem to jest rzecz zupełnie podstawowa. Trochę się dziwię, że tyle czasu mija i do tej pory nie ma konkretnej propozycji w tym zakresie.
Czekamy na ciebie.
Odpowiem na to pytanie z ogromną przyjemnością. Po pierwsze, co do zasady, z formalnego punktu widzenia, każdy spółdzielca ma jeden głos. Punkt drugi.
Bez względu na liczbę udziałów.
Punkt drugi. Tak duża organizacja, jaką zakładamy, że będziemy, musi mieć własny organ, czyli będzie miała zarząd, który się dzisiaj powołał, i radę nadzorczą, która będzie z kolei kontrolowała to, co robi zarząd. Zakładamy również z formalnego punktu widzenia, że będziemy wszystkie ważne komunikaty wysyłać do spółdzielców. Czyli samą wartość, którą zamierzamy wnieść, to jest to właśnie zaufanie i bardzo transparentna komunikacja. I nie wyobrażam sobie innej działalności, kiedy rzeczywiście to, co powiedziałem na początku, dzisiaj twarzą własną, też to firmuje.
Dokładnie, to jest ważne, co powiedziałeś teraz. Swoją twarzą to firmujemy. Pamiętajcie Państwo, że my się w większości znamy. Zobaczcie, że ja tu prowadzę poprzednią panelę, to większość z Was mówiła o moim imieniu. I to jest jakby wstępny kapitał. Spotykamy się w różnych miejscach, czokolwiek o sobie wiemy i jak się skompromitujemy, to też prawda będzie wiadomo. Więc to jest ten wstępny kapitał, który pozwala nam rozwinąć działalność, rozwinąć również te formy, o których tutaj koledzy mówią. Ale prawdą jest, że nie mamy na 100% zrobiony.
I jeszcze tylko rozwieję wątpliwości. Jak powołamy spółkę, która będzie faktycznie powołana do komercjalizacji, to ona też będzie miała swój zamian. Też będzie musiała być osoby odpowiedzialne, które będą tą spółką zarządzały. Więc na pewno nie będziemy na tym etapie, czy na tym polu prowadzić jakichkolwiek innych działalności.
Teraz jesteśmy takim nieformalnym.
Teraz jesteśmy.
Jeszcze tylko przypomnę, że tak naprawdę to czy spółka, czy osoby prywatne, więc zakładamy, że to spółdzielcy bezpośrednio będą mogli inwestować w te ciekawe pomysły, startupy, firmy, które będziemy rozwijać, które ujawnią się w ramach spółdzielni. To nie jest spółka czy nie, ale zakładamy, że będziemy nadzorować to. To coś, co spółka ma robić, to ma zapewnić pewien, nazwijmy, ład korporacyjny. To, co ja mówiłem na początku, bardzo często brakuje sposobu zarządzania finansowego takich spółek, informacji, transparentnej informacji o tym, co się w tych spółkach dzieje. I my chcemy wesprzeć ten proces, ale to, żeby nie było przez spółdzielnię, będzie robione przez spółkę, bo nie wszystkie rzeczy mogą być ujawnione. W ramach spółdzielni większość rzeczy będziemy zobowiązani do ujawnienia, żeby zapewnić poufność, bezpieczeństwo, pewne rzeczy będą robione przez spółkę. To jest proste, ale de facto nie będziemy zakładali mieć udziału we wszystkich spółkach, tych tak zwanych gwiazdkach, które chcemy gdzieś tam rozwijać czy wspierać.
Jak ja słuchajcie panowie jeszcze jedna rzecz. Pomysł jest rewelacyjny, naprawdę szokowany, bo takich rzeczy nie ma jeszcze i pewnie będzie to wymówić. Natomiast ja mam jeszcze pytanie o panu zaangażowaniu. Dzisiaj mówię, że dajemy do tego twarz super. Ten kredyt zaufania, myślę, że jest gdzieś niezabrony tutaj ze strony całej publiki dzisiaj. Pytanie moje brzmi, jak państwo, jak panowie dzisiaj jesteście w stanie na to poświęcić dużo czasu, bo może się okazać, że za chwilę się zmierzymy z klęską urodzaju, tak? I to trzeba jakoś ogarnąć. Ja nie wiem, czy to jest ten moment, już mamy tak powiedzieć, bo tak pewnie jeszcze nie. Ale chyba w głowach każdego rodzi się takie pytanie, tak? No jest, że panu fajnie jest idea, spotkaliśmy się 2 razy, 3 razy, 5 razy, 10 razy, nie wiem, to się wykogosiło, super, no i teraz to trzeba nagle zacząć ogarniać. To jak na sensie też prowadzimy? I pani, przepraszam.
Myślę, że to jest indywidualna też kwestia, ale z tego co obserwuję, jesteśmy wszyscy bardzo mocno zaangażowani. Ja mogę mówić za siebie i w moim przypadku wygląda to tak, że tak naprawdę ja robię takie rzeczy teraz na pełen etat, to może nawet więcej, więc chętnie będę robił to pod szyldem fabryki 3, więc dla mnie to nie jest żaden problem. Marek też wiem, że dużo czasu poświęca.
Najwięcej chyba na razie.
Ja muszę dodać jako ciekawostka, nie jestem z Warszawy i tak szukam projektu tu w Warszawie, bo na razie będę żartował ze spółdzielni, którą organizuję, nie utrzymam się i ustaliliśmy, że przez najbliższy rok praktycznie nie będziemy mieli żadnego wynagrodzenia. Wierzymy w to, co robimy i wierzymy, że w przyszłości na tym dużo zarobimy. Jak każdy pomysłodawca, bo z punktu widzenia tego, co robimy, tak jak mówimy, to startup. 10 osób, bo nas 10 osób utworzyło tam spółdzielnie, to jest też wymóg formalny, wierzy w to, że to będzie coś świetnie prosperowało w przyszłości i rzeczywiście no, praktycznie bez wynagrodzenia. Jest to pewien techniczny problem, zobaczymy jak to da się rozwiązać w dłuższej perspektywie. Z mojego punktu widzenia spędzam w tej chwili średnio 3 dni w Warszawie prawie tylko i wyłącznie w tej sprawie. Od jakiegoś czasu.
Ja bym jeszcze powiedział tak, dodałbym tylko, jeżeli się okaże, że ta klęska urodzaju będzie super, to nie widzę problemu. Albo zmienimy zarząd, albo osoby, które będą chciały z Państwa wejść do zarządu, będą tu pracowały. Myślę, że to właśnie o to chodzi, ale życzyłbym sobie tego tak naprawdę, żeby tak było. Iwona poprosiła mnie, żebym jeszcze jednej rzeczy wspomniał. Jesteśmy na etapie propagowania tego pomysłu, zapraszania Was wszystkich. I odbyło się pierwsze śniadanie w Warszawie w gronie dyrektorów finansowych, kiedy z sali padło pytanie, kto może być członkiem i w jaki sposób wprowadzać tego członka do spółdzielni. To jest pierwsze pytanie, które pamiętam, a drugie, w jaki sposób komunikować się w tym gronie, że ktoś zna osobę, która jest w spółdzielni, zachowała się nieetycznie w biznesie i nie chcemy z nią pracować.
Albo chce wejść ze spółdzielni.
Albo chce wejść ze spółdzielni. To, na tym, to w takim naszym gronie będziemy się komunikować. A żeby wejść do spółdzielni, uznaliśmy, że musi być rekomendacja dwóch członków. Czyli ktoś z Państwa i na pewno zarząd decyduje o tym, czy taką osobę do tej spółdzielni formalnie już zaprosimy, czy też jednak argumentami niestety powiemy dziękujemy bardzo.
Tak, na tym świadaniu się umówiliśmy, że po prostu członkowie, kandydaci będą komunikowani do całej społeczności spółdzielców w momencie, kiedy ktoś no zgłosi zastrzeżenia, no nie wiem, że prawda, był w biznesie i no, nie zachował etycznie, no to przynajmniej może ich zakomunikować, prawda, no nigdy nie jest tak czarno-biało, ale chcemy przestrzegać tego, tej jakości po prostu spółdzielców. I muszę powiedzieć, że myśmy na naszych roboczych spotkaniach nawet tak nie za dużo na ten temat mówili. Była, od początku była mowa o tym, że muszą być członkowie spółdzielcy rekomendowani, czyli mogą być takie po prostu osoby ze świata. Natomiast na tym śniadaniu, nie tylko dyrektorów finansowych, bo nie tylko finansowi byli, bardzo silnie to podkreślono.
Tak.
I wręcz to duży kawał dyskusji był poświęcony temu, żeby to były osoby wiarygodne i żeby grupa spółdzielców miała jakąś kontrolę na kontrolę, to jest złe słowo. Miał jakiś wpływ na to, kto jest w tym
człowieku. Dobranie sobie towarzystwa po prostu.
Słucham?
Dobranie sobie towarzystwa.
No. Znaczy, nie dobranie sobie, bo to...
Dobranie towarzystwa...
Ale żebyśmy rzeczywiście... Ja pamiętam, jak powstawał klub dyrektorów finansowych, on wiek pomógł, który wyszedł, że wtedy powinniśmy nawet takie zasady wprowadzać, tylko wtedy to nie było jak, bo to, prawda, nie było formalne...
Tak naprawdę odpowiadając na to pytanie pana wprost, dokładnie o to chodzi, bo chcemy, aby propagować naprawdę to zaufanie. Jeżeli każdy z nas będzie chciał wyjąć z kieszeni i zainwestować w jakiś projekt, nieważne,
albo powierzyć nam pomysł.
Lub powierzyć pomysł, to chodzi o to, żeby to było bezpieczne, żeby nie było tak, że ktoś przejmie nad tym kontrolę, ktoś będzie nas oszukiwał. Powiedzieliśmy sobie też w ramach zarządu, że taka akcja może nastąpić raz. Bo jeżeli to wyjdzie na jaw wśród spółdzielców, to po prostu taką osobę wykluczymy ze spółdzielni. Zagwarantowaliśmy sobie w statucie spółdzielni taką możliwość.
Ja jeszcze skomentuję tak króciutko, zawsze mi się kojarzy takie hasło, które zakładałem już wiele spółek i tak patrzę z perspektywy czasu, że jakby chyba nie bardzo, że za każdym razem o tym zapominałem. Teoretyk, ale też praktyk biznesu. Sporo książek napisał Jim Collins w swojej książce od dobrego do wielkiego. Podał jedną ważną cechę. First who, then what. Czyli najpierw z kim, później co. Czyli najpierw budujemy relacje i jakoś tam się znamy lub znamy kogoś, kto zna tego kogoś i wspólnie to robię. I się dzielimy tymi pomysłami w ramach tego wszystkiego. Czyli tutaj ten aspekt, dlatego jest to spółdzielnia, bo tam ułatwia nam, nazwijmy, zarządzać tymi relacjami w sposób bezpośredni, a nie na przykład spółka, tak? To będzie dużo łatwiej do zrobienia, tak jak to przedstawił Mariusz.
Słuchajcie, zbliżamy się do końca.
Szybko jest jedno pytanie.
Ja chciałem się tylko upewnić i tak skomentować, bo rozumiem, że to słowo zaufanie zostało użyte nie w charakterze marketingowym, co jest potrzebne, prawda? A wszystkie firmy mogą, że chcą budować zaufanie wobec klientów i chcą zdobywać ich zaufanie, ale tak naprawdę chodzi o zdobycie ich portfela. Natomiast rozumiem, że ta inicjatywa zakłada relacje wewnętrzne, nie jako relacje między jakimś oferentem a klientami, tylko że jest to relacja taka jak w stowarzyszeniu. To w stowarzyszeniu stowarzyszenie nie ma celu gospodarczego, natomiast tutaj jest cel biznesowy, czyli to zaufanie rzeczywiście wymaga tego, żeby cała wspólnota spółdzielców miała pełną kontrolę nad członkostwem, ale jednocześnie powodzenie całej inicjatywy zależy w równej mierze od wszystkich spółdzielców. To nie jest sytuacja taka, kiedy ja się zapisuję do jakiegoś płatnego klubu i wymagam, żeby mi świadczono różne... Ja mam duże doświadczenie w stowarzyszeniach i wiem, że stowarzyszenia w Polsce są często tak traktowane. Jak to? Płacę składkę, to wymagam. Nie, jestem członkiem, to jest relacja w sensie mocy członkowskiej.
Tu jedna uwaga. No, rzeczywiście nie jesteśmy stowarzyszeniem, nie ma czegoś takiego jak składka członkowska. I przede wszystkim to, co Pan podkreślił, to jest najważniejsze. Robimy to w czystych, komercyjnych celach biznesowych. Ale słowo czyste to również w sensie relacji, czystości, intencji, zachowań i tego biznesu, gdzie będziemy sobie ufać.
Zaufanie jest tutaj niezwykle istotne, szczególnie przy takich projektach innowacyjnych. Z tego, co ja obserwuję w branży, bardzo często jest tak, że jakiś zespół dostaje pieniądze od inwestora, bo ludzie sobie ufają, ale tak naprawdę biznes, który przynosi pieniądze, nie jest tym, na co zostały przekazane pieniądze, więc tutaj ludzie i zaufanie są szczególnie istotne.
Czy jeszcze jakieś
pytania?
Proszę jeszcze pytania, bo chcemy...
Jeżeli są pytania, to proszę je zadać, ale ewentualnie możemy jeszcze...
Mamy też może do komunikacji adres. Gdyby Państwo chcieli nam zadać jakiekolwiek pytanie, proszę pisać maila. Mamy jako zarząd jeden adres.
info@fintry.pl. Fint, czyli Fabryka Innowacji Trójeczka.
Proszę pisać, będziemy starać się odpowiedzieć.
No, nie ma akurat, tutaj nie napisaliśmy. Jeszcze nie mamy logo też, a nazwę piszemy na najróżniejszy sposób, muszę powiedzieć.
Co najmniej na trzy.
Na
pewno muszą być trzy logo.
Ja jestem pełna podziwu, bo ja nie umiem tej potęgi wpisać. Muszę powiedzieć.
Innowacja.
Więc ja tam przyjęłam inny model wpisałem na to, ale to wszystko się pewnie ustatkuje. Słuchajcie, ja wiem, że to tak trudno od razu sformułować pytania, bo to tak zasięliśmy. Kilka osób. Nawet nie powtarzałem się, specjalnie osoby już słyszały o tych. Zajrzyjcie na Business Dialog, tam na prawej belce są dwa komunikaty. Są nazwiska osób, które zaczęły to przedsięwzięcie, więc może się zorientować, kto firmuje. I no i będziemy też, prawda, za chwilę przygotowywać następne, no bo sytuacja się wygrzewa na czynu. Jesteśmy też dostępni po prostu pod telefonami, czy pod mailem, czy wspólnym, czy osobistym. No właśnie, nie wiem, czy nam wszyscy założyli sobie maile, czy nie. No, tak jak mówię, wszyscy nam mówili, a Marek wysłał, że będziemy 4 miesiące, że ja nie stracę, 3 miesiące minimum, a Marek z rozpaczliwego maila nam wysłał, słuchajcie, znam fundację, które 18 miesięcy czekało na rejestrację.
Nie mówmy tak, nie wiadomo jak długo będzie trwało.
Poprawka.
A to właśnie
jest. Pierwsza wersja może być 13
do 3.
Ale wiesz, że prawie powiedział, że to tak nic nie wiem.
Dziękuję za wysłuchanie do końca tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że Fabryka I3 zainteresowała Was choć trochę. Jeśli tak jest, możecie do mnie pisać na LinkedInie, na Twitterze. Na Twitterze znajdziecie mnie po niku Przybyszewski P, czyli moje nazwisko i pierwsza litera imienia. Chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście podzielili się odcinkiem, jeśli Wam się podobał, w portalach społecznościowych. Zachęcam też Was do wysokiego oceniania nas w iTunes, bo to pozwala utrzymać wysoką pozycję tego podcastu w iTunes. Zachęcam Was też do dołączenia do grupy na Facebooku, bo na Facebooku możecie zadać pytania nie tylko mi, ale również moim gościom. Grupa nosi tytuł Biznes i Technologie, nazywa się Biznes i Technologie, a na koniec chciałbym zaprosić Was na konferencję Technologie, Relacje, Wiedza. Konferencja Technologie, Relacje, Wiedza odbywa się 30 czerwca 2016 roku w kampusie Google'a. Konferencja nosi tytuł Kooperacja korporacji ze startupami. Wśród panelistów są same wybitne osobistości. Jest Sebastian Grabowski, który jest dyrektorem Centrum Badawczo-Rozwojowego w Orange. Mogliście usłyszeć to, co ma do powiedzenia na temat Centrum Badawczo-Rozwojowego w jednym z podcastów wcześniejszych. Zapraszamy do archiwum na stronie dekompresor.pl. Będzie z nami też Kamila Kuźniewska z Samsunga. będzie opowiadała o programie partnerskim Samsunga i o tym, jak można współpracować z Samsungiem. I będzie też z nami Igor Zachariasz, który zajmuje się startupami w Alior Banku, więc jak widzicie, grono panelistów świetne. Będzie czas na networking, więc będzie można wymienić się kontaktami, pogadać z nimi. Rejestracja odbywa się na stronie technologie-relacje-wiedza.pl. Tam możecie się zarejestrować, zdobyć więcej informacji na temat konferencji. A tymczasem chciałem się z Wami pożegnać i do usłyszenia w piątek. Cześć!